Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 54. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. Tematem dzisiejszego odcinka są finansowe wyzwania firm usługowych. Zapraszam do przesłuchania.
Witaj w podcaście Finanse w Twojej firmie. Finanse w Twojej firmie to pierwszy w Polsce podcast skupiony wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Podcast prowadzi dla Ciebie Wojciech Plona, założyciel Plona Consulting, spółki, która jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami. Dzięki współpracy z Plona Consulting przedsiębiorcy dowiadują się wszystkiego, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. A co za tym idzie, śpią spokojnie.
Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie jedna z moich ostatnich rozmów ze znajomym, który prowadzi firmę produkcyjną o znaczącej skali. Ten znajomy, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak rozwija swoją firmę, jakie zauważa u siebie wyzwania i jak sobie z nimi radzi, powiedział takie zdanie. Szkoda, że nie prowadzi firmy usługowej, bo usługi to są do generowania hajsu, bo tam przecież macie takie wysokie marże. I to wprawiło mnie w moment zadumy. Bo patrząc przez pryzmat naszych klientów, gdzie mamy zarówno handel, produkcję, ale też usługi, to te firmy usługowe wcale nie mają takiego łatwego życia, jak mogłoby się wydawać w perspektywie innych właścicieli firm. I dlatego pomyślałem, że warto stworzyć dedykowany firmom usługowym odcinek podcastu dotyczący tego, jakie najczęstsze wyzwania pojawiają się w tych biznesach. Żeby z jednej strony właściciele firm usługowych mogli posłuchać tego odcinka i zobaczyć, że nie siedzą w tym sami, albo co może ich czekać w przyszłości wraz z rozwojem firmy. Natomiast z drugiej strony, żeby przedsiębiorcy prowadzący inne rodzaje firm mogli zweryfikować swoje założenia, czy faktycznie te firmy usługowe mają aby na pewno tak dobrze. Bo oczywiście wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. A coś, co często zauważam, to fakt, że przedsiębiorcy, którzy nie działają w usługach, nie zauważają chociażby tego, w jak dużym stopniu działanie firm usługowych i zadowolenie klienta opiera się w usługach na naszym zespole, który dokładnie zatrudniamy. Zwłaszcza jeśli firma pracuje w oparciu o jakąś wyspecjalizowaną wiedzę, tak na przykład jak software house'y czy firmy doradcze. Niby jedna różnica, a zmienia praktycznie całe podejście do biznesu. A takich różnic jest przed nami jeszcze parę, więc przejdźmy płynnie do ich omawiania. To, co wychodzi na pierwszy plan, kiedy myśli się o wyzwaniach firm usługowych, to jest właśnie kwestia pracowników, którzy w usługach są absolutnie kluczowi. Jeśli chodzi o ten obszar, to właśnie jego dotyczy pierwsze z dzisiaj omawianych wyzwań, czyli zarządzanie efektywnością zespołu, jak ja to mówię, produkcyjnego, operacyjnego, czyli ludzi, którzy wykonują usługi. Na przykład pracowników w kancelariach prawniczych, programistów w software house'ach i tak dalej. Bo w przypadku firmy usługowej, to czy członkowie zespołu przepracują dziennie 4 czy 6 godzin, za które płaci klient, stanowi ogromną różnicę. I to właśnie w tym elemencie leży często kwestia zwiększenia swojej marżowości, jeśli chodzi o usługi. Bo wyobraźmy sobie bardzo prosty do zrozumienia przykład. Załóżmy agencję copywritingową, która rozlicza się ze swoimi klientami za przekazane im artykuły. Różnica między tym, czy jeden etatowy pracownik w ciągu swojego dnia napisze 2 czy 3 takie artykuły, za które płaci klient, to może być z perspektywy roku kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy złotych marży. A teraz pomnóż to przez liczebność zespołu. Więc tutaj pojawia się pytanie, co zrobić, żeby nasz zespół pracował efektywnie, tak jak ty? Może to kwestia odpowiednich narzędzi, może szkoleń, a może kultury organizacyjnej. Bo nie ma na to oczywiście jednego prostego rozwiązania, ale są pewne rzeczy, które z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę zaproponować. Na przykład standaryzacja i automatyzacja. To są rzeczy, które mają ogromny wpływ na efektywność zespołów. a szczególnie w długim okresie, kiedy zmiany nakładają się jedna na drugą. Czyli chociażby w pierwszym kroku nasi ludzie w pewnym określonym procesie przestają zastanawiać się, jakiego maila wysłać, chociażby przeprowadzając onboarding nowego pracownika. A w kolejnym kroku, skoro już mamy szablon i wiemy, kiedy musi zostać wysłany, można pomyśleć o zautomatyzowaniu tej części procesu i kolejne godziny zostaną zaoszczędzone. Natomiast to, na co zwracam uwagę, to że dopiero kiedy zaczynamy to mierzyć, wiemy tak naprawdę, jaki jest punkt wyjściowy, do którego możemy porównać nasze wyniki za jakiś czas. Idąc dalej, drugim częstym wyzwaniem finansowym firm usługowych jest zarządzanie płynnością, a szczególnie tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze. I to z pewnością odczuwają m.in. firmy realizujące chociażby usługi budowlane. Patrząc przez moje osobiste doświadczenia, to wciąż niewielki odsetek firm na rynku bierze za swoje usługi wynagrodzenie z góry. Czyli w praktyce większość firm finansuje swoich kontrahentów. Nierzadko zdarza się tak, że firmy kupują cały towar, opłacają kilka miesięcy pracy swoich ludzi i nawet zamykają całe zlecenie, mimo że nie otrzymały od swojego kontrahenta ani złotówki. To dobitny przykład, ale wbrew pozorom wcale nie tak rzadko spotykany. Bo z jakiegoś powodu zauważam, że wśród klientów firm produkcyjnych jest dużo większe zrozumienie tego, że chociażby występuje zaliczka, bo firma musi kupić materiał, żeby wyprodukować dla nas produkty. A to zjawisko jest pogłębiane przez fakt, że właściciele czy osoby zarządzające w firmach usługowych wyjątkowo często używają zdania, że dobre relacje z klientami to wszystko. Albo nawet idą do tego stopnia, że mówią, że ich relacje z klientami to ich przewaga konkurencyjna. I czym to często skutkuje? Tak zwanym syndromem klienta prezesa. Jeżeli jeszcze nie znasz tej nazwy, to spieszę z wyjaśnieniem. Syndrom klienta prezesa to takie zjawisko, w którym prezes albo właściciel firmy ma swoich ulubionych klientów. Czy to jakieś duże firmy, do których ma szacunek, czy to prywatnych znajomych, osoby, z którymi ma właśnie te świetne relacje. I w związku z tym ci klienci dostają u niego wyjątkowe warunki, bez dodatkowych kosztów. Czyli na przykład dłuższe terminy płatności, no bo przecież księgowa jest na urlopie, to nie będę cisnął swojego znajomego o pieniądze. Albo dodatkowy zakres usług, bo przecież znajomy prosi tylko o jedną małą rzecz, to zrealizujemy w ramach bonusu. Albo w ogóle praca bez umowy, bo przecież mamy do siebie wzajemne zaufanie, więc nie ma co podpisywać umów. Około półtora roku temu nagrałem taki odcinek podcastu, który nosił właśnie nazwę Syndrom klienta prezesa, gdzie rozbijam to zjawisko na czynniki pierwsze. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam do sprawdzenia. Jest to 10. odcinek podcastu. Wracając natomiast do tematu zarządzania płynnością, to mamy tutaj trzecie wyzwanie – brak procesów windykacyjnych. Kiedy jeszcze prowadziłem spotkania doradcze dla klientów Plona Consulting, to zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że kiedy padło z moich ust po raz pierwszy słowo windykacja, to u naszych klientów pojawiło się zazwyczaj prawie, że wymalowane na twarzy emocje. I tak faktycznie jest, że słysząc to słowo, windykacja, mamy raczej negatywne skojarzenia. Ale to, że mamy z czymś negatywne skojarzenia, nie znaczy, że mamy się tym obszarem nie zajmować. Żeby sprawdzić, jak ten obszar wygląda u Ciebie, wystarczy zadać sobie proste pytanie. Co się dzieje, kiedy nie otrzymaliśmy zapłaty za daną fakturę, a minął określony na niej czas płatności? Czy występuje scenariusz A, czyli że określona odpowiedzialna osoba z Twojej firmy zna i wykona szereg spisanych określonych kroków związanych z odzyskaniem tych środków? Czy może występuje scenariusz B, mianowicie będziesz agresywnie czekać, aż klient postanowi Ci zapłacić? Bo tym właśnie w gruncie rzeczy jest ten mistyczny i poważnie brzmiący proces windykacji. Określonym, krok po kroku, planem, na wypadek, gdyby ktoś nie przelewał środków. I to nie jest tylko plan, który jest gdzieś w głowie właściciela albo kurzy się na jego dysku, ale plan, który realnie jest wdrażany w życie, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Ten proces nie musi też od razu być eskalowany do nie wiadomo jakiego stopnia. Pierwszym krokiem może być wysłana dzień przed upłynięciem terminu faktury wiadomość mailowa z przypomnieniem. Halo, mamy tutaj termin płatności. Drugim krokiem może być kolejny e-mail, na przykład dzień po upłynięciu terminu. Później można dodać telefon do wykonania za kolejne dwa dni i tak krok po kroku zwiększać częstotliwość, żeby faktycznie zadbać o to, aby otrzymać środki. Wielu przedsiębiorców, słysząc o windykacji, ma na myśli często kwestię wchodzenia na drogę sądową, a z mojej perspektywy jest to bardzo duża gama działań, które możemy w ramach takiego procesu zrobić, zanim zdecydujemy się na tak poważny krok. Odchodząc już od tematu płynności, mamy temat marży, która jest w usługach tematem bardzo często poruszanym, bo wiele osób mówi, że to właśnie usługi szczycą się wysoką marżą. A z drugiej strony zauważam czasami, że wielu właścicieli firm usługowych ma takie podejście, że skoro ta marża jest taka wysoka, to jest z czego schodzić. Nie udzielają rabatów, rozszerzają zakresy, generalnie robią wszystko, żeby tej wysokiej marży nie utrzymać. A z czego to wynika? Bardzo często z wyzwania czwartego, czyli trudności w liczeniu rentowności projektów. Bo kiedy firma usługowa jest mała, zatrudnia parę osób i szef czuwa nad wszystkim, to nie ma z tym dużego problemu. Natomiast w momencie, kiedy firma, tak jak niektórzy z naszych klientów, prowadzi jednocześnie kilkadziesiąt albo nawet kilkaset projektów, jednocześnie, gdzie na projektach nie pracuje już jeden specjalista, ale na przykład trzech, czterech czy pięciu, a na dodatek nad nimi jest project manager, który czuwa nad projektami, a projekty nie są szybkie i jednorazowe, tylko potrafią ciągnąć się w czasie, to sprawa zaczyna się nieco komplikować. I pojawią się pytania na przykład, jak mamy rozdzielać wynagrodzenie project managera? Czy porówno, czy według jakiegoś klucza? Czy jego wynagrodzenie wchodzi w koszty bezpośrednie? Czy może jednak nie, uwzględniać go w marży, czy nie? Albo jak liczyć koszty pośrednie, skoro projekt trwa kilka miesięcy? To jak uwzględniać w nim na przykład koszt administracji? Patrząc szeroko, to jak mamy wyceniać te projekty? Bo okazuje się, że jeżeli firma jest w stanie mierzyć dobrze rentowność per projekt, to wyceniając projekty na tak zwaną metodę na oko, ich finansowe rezultaty bywają różne. Niektóre projekty mają ogromną marżę, wymagają niskiego zaangażowania i generalnie są zakończone sukcesem. A z kolei inne się przeciągają, mają marżę cienką, jak żyletka i ledwo zarabiają same na siebie. Tego problemu z precyzyjnym liczeniem rentowności poszczególnych projektów nie odczuwają natomiast firmy, które zmagają się z wyzwaniem piątym, czyli dużym uzależnieniem od kilku klientów, a w skrajnym przypadku od jednego klienta. Czyli przykładowo jest taka sytuacja, w której jeden czy dwóch klientów odpowiada łącznie za więcej niż 50% naszego całego przychodu. Takich firm jest naprawdę niemało, a takie uzależnienie ma swoje konsekwencje. Najbardziej oczywista jest taka, kiedy klient po prostu zrezygnuje z Twojej usługi. Kiedy natomiast rozmawiam o takiej sytuacji z przedsiębiorcami, to wielu z nich mówi do mnie tak. Wiesz, Wojtek, my faktycznie jesteśmy od nich mocno uzależnieni i my mamy tego świadomość, ale oni na pewno od nas nie odejdą, bo na przykład nie ma na rynku drugiej takiej firmy, która byłaby w stanie ich obsłużyć. Albo mamy podpisane jakieś umowy, które nas przed tym mocno zabezpieczają. Ale to, że formalnie i na papierze nie odejdą, to przecież nic nie znaczy. Bo wystarczy, że tamta firma zacznie mieć trochę gorszą finansową czkawkę i będzie spóźniać się z płatnościami, sam ten fakt już mocno zaburzy to, jak Twoja firma działa. Często takie opóźnienia bardzo destruktywnie wpływają na Twoją wypłacalność. Ale jest jeszcze inny skutek dużego uzależnienia od jednego czy kilku dużych klientów, że skupiamy się tak mocno na ich obsłudze, że spowalniamy rozwój firmy. Bo zamiast zastanawiać się, jak zacząć pozyskiwać nowych klientów i zapewniać im wartość, myślimy o tym, jak nie stracić obecnych i co możemy zrobić, żeby przypadkiem nie pomyśleli o zmianie. A to z kolei prowadzi do tego, że robimy coś ekstra, naginamy własne procesy, dajemy specjalne warunki i generalnie odczuwamy syndrom klienta prezesa. Firmy, które mają taką sytuację, starają się często w jakiś sposób zabezpieczyć na wypadek odejścia takiego dużego klienta i zbudować z projektu z nim wysoką poduszkę finansową. I napotykają się na popularne wyzwanie firm usługowych. Numer 6, czyli jak wyznaczyć właściwą wysokość poduszki finansowej albo rezerwy, która powinna firma zbudować. Co ciekawe, w tym obszarze często spotykam się z dużymi skrajnościami. Czyli po jednej stronie mamy firmy, które w ogóle nie myślą o budowaniu poduszki finansowej, nie mają żadnej rezerwy i idą po tak zwanej bandzie. Jak tylko większa kwota wpada im na konto, to od razu tyle, ile mogą, reinwestują w biznes. Na przykład dopalają marketing albo wypłacają sobie jako właścicielom firmy. I czasem pojawia się u nich taka refleksja, że może jednak powinni podchodzić do tego nieco inaczej, ale nie są w stanie określić, jak zacząć to robić. Na przykład też, gdzie trzymać taką rezerwę, przez ile ją budować i do jakiej kwoty dążyć. A z drugiej strony znam też wiele firm, które mocno ograniczają swoje tempo wzrostu przez to, że budują niesamowicie wysokie poduszki finansowe. Pokroju chociażby tego, że przez najbliższe 3 lata mogliby funkcjonować bez żadnych przychodów, a dalej nie wyczerpaliby wszystkich zgromadzonych środków. Więc w ich przypadku jest ważne inne pytanie. Czy nie ma przypadkiem bardziej efektywnych możliwości wykorzystania tych zgromadzonych środków niż składowanie ich w tej przysłowiowej skarpecie? Wyznaczenie wysokości poduszki bywa trudnym zadaniem, bo trzeba brać pod uwagę nie tylko obecną skalę i warunki firmy, ale też nasze osobiste preferencje jako właścicieli. Na przykład skłonność do ryzyka i plany rozwojowe firmy. Czyli jeśli chcemy rosnąć 100% rok do roku, to te środki mogą być potrzebne w innym miejscu niż na koncie oszczędnościowym. A to, czy to jest aby na pewno rozsądne, to już inna sprawa. Nie wspominając o tym, że sama wysokość poduszki najczęściej powinna być skorelowana z wysokością kosztów danej firmy. Czyli będzie zmieniać się w czasie i trzeba ją będzie aktualizować. Pamiętać o tym. Mieć na to proces i dbać o to. Czyli punkt 6, wyznaczenie właściwej wysokości poduszki finansowej dla firmy. I przechodząc do ostatniego dziś kolejnego punktu, mamy 7 wyzwanie firm usługowych. Czyli trudność właściciela firmy w wypracowaniu sposobu pracy z finansami. Dlaczego? Bo zarządzanie finansami nie jest żadną jednorazową czynnością, którą możemy zrobić, która zajmie nam 6 godzin i w tym czasie wszystko uda nam się poukładać. Nie jest to też zamknięty w sztywnych ramach projekt, tylko jest to ciągle rozwijający się proces, który będzie inny w każdej firmie, w zależności od jej potrzeb, planów, etapów rozwoju, na którym jest i wielu innych czynników. Więc ten punkt dotyczy m.in. ustalenia kwestii takich jak wskaźniki, jakie wskaźniki powinniśmy w ogóle śledzić, jakich danych potrzebuję ja jako właściciel, żeby efektywnie móc zarządzać finansami i rozwijać firmę. Kto w mojej firmie może mi takie dane dostarczyć? Czy zbieramy je wszystkie? Później, zakładając, że chociażby takie pliki kontrolingowe powstaną, jak określić, czy są one poprawnie zrobione? Czy może są w nich jakieś błędy, bo na przykład nie zgadzają się one z tym, co widzimy realnie w firmie? Albo z drugiej strony, może są jeszcze jakieś nisko wiszące owoce, które zwiększyłyby szybkość oraz użyteczność tych analiz, albo szybkość ich przygotowywania. A zakładając, że są one dobre, no to jak często właściciel firmy powinien na nie patrzeć? Jak je interpretować? Czyli to wyzwanie dotyczy organizacji i pokładania finansów, na przykład wypracowania narzędzi, ale też przede wszystkim sposobu pracy z nimi. Gdybym miał to do czegoś porównać, to jest trochę tak jak w matematyce. Znasz dokładnie wzór, jak to zrobić. Natomiast to, że znasz ten wzór, a to, że go wykorzystujesz i potrafisz rozwiązać równanie, to są dwie zupełnie inne rzeczy.
Czas na podsumowanie.
I w taki oto sposób doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Podsumowując, omówiliśmy dziś 7 wyzwań finansowych firm usługowych. A były to numer 1. Zarządzanie efektywnością zespołu. Numer 2. Zarządzanie płynnością. Numer 3. Poukładanie procesów windykacji. Numer 4. Trudności w liczeniu rentowności, w szczególności w poszczególnych projektach. I to wyzwania dotyczy też często właściwego podziału kosztów między projekty, a czasami raportowania czasu pracy. Numer 5. Duże uzależnienie od kilku lub od jednego klienta. Numer 6. Wyznaczenie odpowiedniej wysokości poduszki finansowej. Oraz ostatnie, ale nie najmniej ważne, Numer 7. Wypracowanie sposobu pracy właściciela z finansami. Ścieżki, która doprowadzi go do momentu, kiedy będzie on wykorzystywać cały potencjał tego obszaru na rzecz wzrostu Twojej firmy. Gdybyś chciał poszerzyć tę listę o inne punkty, to chętnie przyjmę taką informację zwrotną i być może kiedyś powstanie część druga tego odcinka. Więc zachęcam do podzielenia się takimi przemyśleniami, czy to mailowo na adres kontakt@paplonaconsulting.pl, czy to za pośrednictwem LinkedIna. Myślę, że patrząc na tę listę, można dość łatwo stwierdzić, że nie jest to uniwersalną prawdą, że firmy usługowe mają łatwiej i że są w jakiś sposób uprzywilejowane. Bo jak widać, mają one też swoje newralgiczne punkty, na które trzeba po prostu zwracać uwagę. I na dziś to byłoby już tyle. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do samego końca i do usłyszenia za 2 tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. Do usłyszenia. Cześć.
To już koniec dzisiejszego odcinka. Więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmowymi finansami znajdziesz w pozostałych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak usługa zewnętrznego dyrektora finansowego mogłaby ułatwić Ci zarządzanie finansami firmy, wejdź na www.plonaconsulting.pl i zamów bezpłatną konsultację finansową, podczas której lepiej poznamy Twój biznes i powiemy, jak mogłoby wyglądać wsparcie zewnętrznego CFO w Twoim biznesie. Do usłyszenia.